Raz, raz, raz.
To jest taki, myślę, że to jest taki, ja nie byłem przy wymyślaniu tej nazwy, Bartek był, ale myślę, że Bartek chciał jak porządny startup mieć taką nazwę, która jest domeną jednocześnie. To nie wiem, kto takie ma, ale była taka moda parę lat temu, że jak się nazywało firmy, jak się nazywało startupy, to ich nazwa musiała być jednocześnie całym adresem internetowym, więc one się nazywały, nie wiem, coś tam IO na przykład, albo teraz jest taka domena AI i też firmy, które się zajmują sztuczną inteligencją, dodają sobie AI, a Bartkowi się podobały prawdopodobnie dwie litery E, które są ładne. Bo ty nie masz, Bartku, żadnych związków z Estonią, prawda?
Ja nie mam osobiście tak.
Ja nie mam nic przeciwko Estonii, ale nie mam z nim żadnych związków. Ja myślę, że możemy zacząć od ogłoszeń parafialnych w takim razie. Zostało nam 2 minuty do 10, pomoże Kasia, Magda, nie pogniewa się na nas. Dzień dobry. Ja się nazywam Hubert Borowski, co państwo widzicie. To jest Bartek Stodulski. I dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać tak naprawdę o dziennikarstwie korzystającym z danych. To się ładnie nazywa dziennikarstwo oparte na danych albo data journalism. Pierwsze ogłoszenie parafialne jest takie, że ta prezentacja jest po polsku, ale też przygotowaliśmy wersję niemiecką i obie te wersje, w zależności od tego, kto kogo jaka interesuje, trafią do was potem po spotkaniu, więc to wszystko, co będziecie oglądali dzisiaj, jeżeli coś was zainteresuje, to trafi do was, nie przejmujcie się. Tekstu jest mało, obrazki są ważniejsze, bo skoro będziemy opowiadali o obrazkach, to chcemy wam też je pokazać. Tak, Hubert Borowski, jestem reprezentantem firmy Laboratorium E, jestem tam menadżerem w dziale, który zajmuje się analizami danych i zajmuje się wizualizacjami danych i innymi rzeczami związanymi z danymi. My jesteśmy firmą IT, Bartek zaraz chwilę o niej opowie. Ja sam jestem socjologiem tak naprawdę, który przez lata pracował w organizacjach pozarządowych, zajmowałem się tam badaniami, zajmowałem się też właśnie wizualizacjami danych, zajmowałem się pokazywaniem danych. Nigdy nie byłem dziennikarzem, ale w laboratorium pracowałem dla dziennikarzy, pracowałem dla mediów. Między innymi pracowałem w takim projekcie Sonar, który był takim pomysłem, żeby stworzyć portal, który opowiada o polityce polskiej i korzysta właśnie z danych, korzysta z wizualizacji, robi to w taki sposób, no, oparty na danych, powiedzmy.
A ja się nazywam Bartosz Stodulski, jestem też socjologiem, tak jak Hubert. Natomiast od 10 lat prowadzę firmę technologiczną i dosyć mocno tak naprawdę po zrealizowaniu 200 projektów IT mamy przekonanie, że zawsze pracujemy z wydawaniem treści. I gdzieś na samym początku naszej pracy celem, za głośno mówię, celem było to, jak można pokazywać dane w sposób bardziej przyjazny użytkownikowi i cała organizacja jakby koncentruje się na tym, żeby doświadczenie użytkownika było większe. I wydaje nam się teraz, bo jesteśmy też na szczęście prywatnym centrum badawczo-rozwojowym, to jest tak, że oprócz tego, że wszyscy mówią o innowacjach, to my trochę na to mamy papiery, ponieważ bardzo dużo naszej pracy idzie na to, żeby wymyślać usługi cyfrowe i produkty, które są nowoczesne, czyli takie, które jeszcze nie są na tym etapie powszechne. Tak powstał Sonar, tak też pracowaliśmy z Gremi Media SA. Teraz pracujemy i współpracujemy z wydawnictwem Bonnier. Jako projektant usług cyfrowych staramy się te dane pokazywać w sposób użyteczny dla czytelników, dla ludzi, którzy korzystają z telefonów komórkowych, dla ludzi, którzy korzystają z przede wszystkim internetu. I to trochę wymusza zmiany w dziennikarstwie i dzisiaj mam nadzieję, że będziemy mieli okazję pokazać te rzeczy, które według nas mogą bardzo mocno wpływać na to, żeby wasi czytelnicy lepiej i bardziej zaangażowany sposób korzystali z tego, co wy wiecie i tego, jak pracujecie.
No właśnie, my jesteśmy z innej bajki, co jest pewnie już jasne teraz, ale to jest trochę tak, że kiedy się mówi o data journalism, to jest po prostu bardzo interdyscyplinarny temat, wymaga interdyscyplinarności. No i chyba dlatego nas poproszono o to, żebyśmy o tym opowiedzieli. I teraz my chcielibyśmy, żeby, to jest agenda za moimi plecami, pewnie się nie będziemy jej trzymali bardzo ściśle. Natomiast to, co chciałbym, żebyście wynieśli z tego spotkania, chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie razem, po co w ogóle się zajmować danymi w dziennikarstwie, jaką to ma wartość dla was, dla waszych czytelników. Chcielibyśmy chociaż chwilę liznąć, chociaż chwilę zastanowić się nad tym, jak to robić dobrze. I tego się nie da zrobić w czasie, który mamy, w związku z czym pokażemy wam bardzo złe przykłady i pośmiejemy się z innych i zastanowimy się, co zrobili źle i zastanowimy się, jak w takich sytuacjach sobie poradzić. No i chcielibyśmy, żeby na końcu zostawić, jeżeli was to będzie interesowało, żeby na końcu was zostawić z wiedzą, co zrobić dalej, gdzie można się uczyć albo poznawać, co robić i tak dalej.
Ale też jak zacząć pracę w swojej redakcji na danych, tak w praktyce, po tym jak się tutaj wspólnie zainspirujemy.
I tak jak mówiłem, nie mamy tak bardzo dużo czasu, ale jesteśmy bardzo elastyczni co do samej prezentacji, która ma strasznie dużo slajdów, ma strasznie dużo obrazków, nie będziemy ich dużo pokazywali, ale nie przejmujcie się tym, bo tak jak mówię, ona do was trafi. Dobra, czy to jest jakoś jasne? Czy macie może jakieś pytania? Okej, okay, jeśli nie, a ja mogę używać tego faktycznie. Dobra. Jeszcze może ostatnia rzecz, która jest istotna, to taka, że ten warsztat ma tytuł Jak pokazywać Big Data. My się skupimy rzeczywiście na tym, jak prezentować dane, ale to jest jakaś część tego, czym jest data journalism, ciągle będziemy robili wycieczki w inne strony. Ale tym motywem przewodnim jest pokazywanie danych. No i data journalist to nie jest nic nowego w pewnym sensie. To jest to, co widzicie przed sobą, to jest być może pierwszy wykres, który kiedykolwiek ktokolwiek zrobił, kiedy użyto wykresu liniowego po to, żeby pokazać import i eksport między Anglią a Danią i Norwegią. To zrobił niejaki William Playfair, który był inżynierem i szpiegiem szkockim w XVIII wieku. To jest bardzo fajne, bo on wymyślił trzy właściwie podstawowe sposoby wizualizacji danych. Wymyślił bardzo interesujący wykres taki liniowy, wymyślił taki znany wam wykres słupkowy, wymyślił znienawidzony przez wszystkich statystyków wykres pie chart, czyli wykres kołowy. A potem jego współcześni o nim zapomnieli i przez 50 lat nikt się takimi rzeczami nie zajmował. Ktoś musiał wykopać Williama Playfaira, bo współcześni uważali, że to jest, że to spłyca, że to jest interesujące być może, ale uważano, że w ten sposób odbiera się czytelnikom i interpretatorom możliwość samemu poznania wiedzy, że się im narzuca rzeczy, że się fałszuje. To są pewnie argumenty, które wracają, kiedy no w waszej pracy pewnie często. Potem mam jeszcze chyba jakiś, to jest pierwszy przykład tego, kiedy użyto faktycznie w gazecie porządnej wizualizacji danych. Bombay Times w połowie XIX wieku. To jest ta cezura czasowa, od której to się zaczęło. No i są jakieś inne przykłady, jakiś New York Daily Tribune z XIX wieku. To jest bardzo fajny przykład, New York Timesa, który narysował wyniki wyborów między McKinleyem a Burnham, nie pamiętam. I to jest pierwsza strona gazety dzień po wyborach, co jest dosyć niesamowite, prawda? Połowa XIX wieku, a oni narysowali, jak wyglądały wybory. Pytanie jest, jak im się to udało? Otóż im się to nie udało. Tu jest mnóstwo błędów na tym wykresie. Połowa tych stanów jest źle zaznaczona. Tak naprawdę wygrały. Na szczęście to, co mi się udało, to udało mi się przyjść zwycięzcę. Natomiast jakby sposób z tego zwycięstwa był kompletnie inny. Co pokazuje, że problemy, z którymi mierzy się dziennikarstwo, powtarzają się i badania sondażowe powtarzają się przez lata. Tak, coś mi się zacięło, nie. No i to jest...
Pytanie, kto zna ten wykres? Właśnie. Ręka do góry.
To jest nasze pytanie, żeby sprawdzić, czy was interesują. To jest fantastyczny wykres, który pokazuje kampanię Napoleona i jego próbę zdobycia Moskwy. Szerokość tych kresek pokazuje, jak duża była armia Napoleona. Tam po prawej jest Moskwa, tutaj opuszcza granice Polski. I to jak się ta kreska przynosi, pokazuje mniej więcej, gdzie ta armia w danym momencie była. Tych wymiarów jest tutaj mnóstwo, tak? Bo widzimy, gdzie oni byli, jak ich było dużo, widać konkretne daty, kiedy tam się znajdowali. No i potem widać też odwrót tej armii, zaznaczony na czarno i no, fatalny stan tejże. To jest jedna z naj, to jest być może uznawana za jedną z być może najładniejszych wizualizacji w historii. Znowu, połowa XIX wieku. Więc to, co chcę powiedzieć, to jest to, że te rzeczy się nie zaczęły dzisiaj. O danych się używa w dziennikarstwie od lat. I moje pytanie do was, to jest ten moment, kiedy chciałbym zacząć z wami rozmawiać, jest takie, dlaczego, jak sądzicie, dlaczego my o tym rozmawiamy dzisiaj, po co się spotykać i rozmawiać o data journalism? Ja lubię. Tak, to prawda. To prawda.
Czyli za dużo informacji, wszyscy lubią obrazki. Jeszcze jakieś z doświadczenia empirycznego albo z teoretycznego, dlaczego dzisiaj te dane są ważne, dlaczego tak duży był gap pomiędzy tym, co pokazywał Hubert, a tym, co się teraz zaczyna dziać. Ja ze swojej strony mogę dodać ogromny rozwój technologiczny, który pozwala w zupełnie inny sposób tymi danymi pracować. Nie tylko w taki ręczny, kaligraficzny, ale bardzo automatyczny. To też jest bardzo duża zmiana, która nastąpiła dzisiaj.
My, pewnie o tym można mówić na różne sposoby, ale pewnie najważniejsze jest to, że tych danych rzeczywiście jest, jak mówicie, po prostu strasznie dużo. Znaczy ilość informacji, które wytwarzamy, rośnie w sposób, który jest absurdalny. To są informacje, których nigdy nie mieliśmy i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić de facto. My sobie myślimy o tym, że to są dwa aspekty tego. Po pierwsze, tych danych jest więcej. Ta podaż to jest to, o czym mówiliście. To są dane zbierane przez urzędy statystyczne, które robią to od zawsze, robią to po prostu dużo lepiej. Tych danych jest, portale tych urzędów są napakowane informacjami, których kiedyś nie mieliśmy. Jest dużo takich rzeczy, to są też bardziej skomplikowane historie, jest dużo takich rzeczy, które robimy tylko w środowisku cyfrowym i dostęp do nich mamy tylko wtedy, jeżeli korzystamy z danych. Na przykład tutaj jest mowa o, może następny, no może to jest fajniejsze. Tutaj jest mowa o, tutaj pokazujemy, jak wygląda Google Trends, czyli to, jak ludzie wyszukują polityków w tym wypadku w internecie. I to jest jakaś czynność, którą ludzie robią, bo coś się z nimi dzieje i ona ma wpływ na ich zachowania, ma wpływ na to, co oni robią w rzeczywistym życiu. Natomiast na samą tą czynność wyszukiwania, zainteresowania i tak dalej, my nie mamy do nich zazwyczaj dobrego dostępu, a analizując dane, pokazując te dane, no możemy zobaczyć coś, czego żeśmy wcześniej nie widzieli.
I tu jest taki bardzo ważny chyba też element łączenia danych, ponieważ każdy może sobie wyszukać w Google Trends oddzielnie, kto akurat ma najczęściej zadawane pytania przez wyszukiwarkę Google'ową. A jeżeli się to połączy z gazetą, to nagle się okazuje, że mogą się pojawiać zarówno artykuły, które opowiadają o danym polityku, który dzisiaj jest najczęściej wyszukiwany w internecie. I to już powoduje zupełnie inny rodzaj wizualizacji danych, bo mnie się wydaje nam, że to nie jest tylko kwestia wizualizacji w rozumieniu graficznym, ale to też jest jakby wyciąganie tego, co pan powiedział, esencji z tego całego chaosu informacyjnego i łączenia tego z innymi rzeczami. To zmienia dziennikarstwo, bo nagle nie potrzebujemy redaktora, który sam połączy te dwie rzeczy, tylko robi to już w tym momencie automatycznie bot, algorytm.
Tu na przykład, tu pokazujemy coś, co robiliśmy w Sonarze, o którym mówiliśmy wcześniej, to są politycy w Polsce, których się najwięcej w jakimś ostatnim okresie mówi według Google Trends i to się faktycznie zmienia na stronie Sonara, dynamicznie tak każdego dnia pokazuje to polityków, którzy są najbardziej popularni. To jest tuż po rekonstrukcji rządu i tu się pojawia Teresa Czerwińska, niesławna, która z tego rządu wówczas odeszła. No tak, to są rzeczy, które się dzieją, do których nie mamy dostępu innymi zmysłami niż analizując dane po prostu. To jest jedyny sposób, żeby to zobaczyć. To przeskoczę. Jest tak, że po prostu mamy mnóstwo informacji o ludziach, bo każdy z nas trzyma w kieszeni telefon, który nas śledzi i przekazuje tych informacji mnóstwo. To jest wykres, który pokazuje, jak, gdzie mieszkają Ukraińcy w Polsce, zebrany na podstawie tego, co ludzie mają w telefonach. To jest taka firma Selective, która w tym wypadku wybierała telefony komórkowe, które mają ustawiony język ukraiński i logowały się, albo rosyjski, i logowały się na Ukrainie w ciągu chyba 3 miesięcy. I w ten sposób są w stanie narysować chyba najlepiej oszacować jakieś zjawisko społeczne, dzięki temu, że bardzo dobrze telefony komórkowe nas śledzą. A to z kolei jest aplikacja taka fitnessowa Strava, która pokazuje, gdzie ich użytkownicy biegają, co jakoś tam tak naprawdę pokazuje, na takim dużym obrazku pokazuje, gdzie ludzie mieszkają na świecie i gdzie lubią strawę, ale na małym obrazku pokazało też, jak wygląda baza w Afganistanie, w której żołnierze sobie biegali ścieżkami. Udało się w ten sposób opublikować w strawie, jak wygląda układ tej bazy. I jest taki bloger, który się zajmuje wyciąganiem takich fajnych przykładów z tej mapki. No ale to się bierze z tego, że mamy tych szpiegów, którzy nas śledzą, którzy to oglądają. No jest też tak, że na szczęście instytucje prywatne, publiczne dzielą się tymi danymi coraz chętniej, które zbierały przez lata. W Polsce jest serwis Otwarte Dane, analogiczny niemiecki serwis GovData.de jest pełen danych, które można wykorzystywać. Nie zawsze one są łatwe, ale tych danych jest po prostu mnóstwo i może to jest taki potencjał, który można wykorzystywać, który można uzupełniać w swojej pracy. Też firmy prywatne robią to samo. Twitter, Yelp, czyli taka firma, no mniejsza o to, i Allegro. One wszystkie pozwalają na trochę bardziej skomplikowane technicznie, ale nadal można oglądać to, co mają. No i ostatnie to jest to, do czego jeszcze będziemy wracali, czyli te dane się po prostu dużo łatwiej obrabia niż kiedyś. Znaczy jest mnóstwo i coraz więcej narzędzi, które starają się to ułatwić. I to jest ta część podażowa, jest też ta część popytowa. My jako czytelnicy i jako ludzie po prostu stykamy się z danymi na co dzień. Wasi czytelnicy robią w pracy wykresy, robią w pracy obrazki, widzą cyfry. To jest powszechne doświadczenie zawodowe, polega na tym, że się ma do czynienia z takimi rzeczami, nie tylko prywatne też. Te komórki, które nas śledzą, mówią nam też, ile żeśmy spali i tak dalej. Czyli jakby doświadczenie, dane to nie jest coś nowego tak naprawdę dla naszych czytelników czy odbiorców. To jest tak naprawdę język, który jest na nich wpychany przez zupełnie inne podmioty niż dziennikarze, czyli przez firmy prywatne, komercyjne i tak dalej. To jest jakiś rodzaj i tego, z tym, to, no tak, z tym się jakoś też trzeba mierzyć. Ale to są też dużo ważniejsze rzeczy. To jest też możliwość redukcji i praca dziennikarza na danych pozwala na redukcję asymetrii informacji. Ta rzecz pozwala wam tłumaczyć rzeczy, które są zbyt skomplikowane i pozwala, no tak, pozwala rzeczy, które są zbyt skomplikowane, bo trzeba zebrać bardzo dużo informacji, żeby je rozumieć. Pozwala też, no i to jest być może optymistyczne, ale pozwala też opieranie się na danych, korzystanie z danych jest jakimś twardym dowodem, który pozwala na przywrócenie jakiejś racjonalnej debaty publicznej, pozwala na walkę z fake newsami. Czy to się udaje? Powiedzmy sobie szczerze, tak sobie. Ale pewnie każdy dziennikarz, który korzysta z danych, myśli sobie, że to jest być może, że to nie jest silver bullet, ale wszyscy chcieliby, żeby tak było. Wszyscy chcieliby, żeby ludzie czytali dane, korzystali z nich i rozumieli. To jest taki racjonalny, taki porządny, oświeceniowy ideał czytelnika. To nie działa w praktyce, przynajmniej nie zawsze, no ale to jest coś, co byśmy wszyscy byśmy trochę chcieli i myślę, że każdy, kto się danymi zajmuje, trochę na to liczy. No i poza tym, jak powiedziała Kasia, dane, wykresy są ładne, wszyscy lubią wykresy, a dzisiaj media są po prostu pełne multimediów, które i to te rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, są niesamowite. Znaczy, to, co jesteśmy w stanie zrobić w internecie i pokazywać, to są przepiękne, interaktywne, już nawet nie wykresy, nie wiem, jak to nazwać. Bartku, coś chciałeś powiedzieć?
Tak, że teraz przecież musimy zadać pytania, żeby zdobyć dane od was w kontekście tego, jak to wygląda, zanim przejdziemy do kolejnej części o data journalizmie. U was, czy to jest trochę tak, że na przykład, jeżeli ktoś by chciał podnieść rękę, czy w waszych redakcjach, albo czy wy indywidualnie tworzycie wykresy dowolnego typu, żebyśmy trochę zrozumieli, jakby jaki jest ten poziom doświadczenia w kontekście też jakby kolejnych rzeczy. Czy ktoś z was stworzył wykres, który opublikował w swojej gazecie Ręka do Góry? To jest pierwsze pytanie. Widzę, że na razie nikt. To jest jakby punkt zaczepienia. Drugie pytanie, czy w waszej redakcji jest programista, z którym albo analityk danych, data scientist, który nie ma statusu dziennikarza, ale jakby zajmuje się danymi? To jest drugie pytanie i ręka do góry, gdzie tak jest. Dobrze, czyli jesteśmy na początku pewnej drogi w tej historii z big data. Zadam trzecie pytanie, Hubercie, ewentualnie możesz wspomóc, ale czy faktycznie jest tak, że w waszej redakcji na przykład zbiera się dane w jednym miejscu, żeby można było potem w łatwy sposób użyć ich ponownie przez innych dziennikarzy, żeby oni mogli ściągnąć po prostu z jednego dysku wirtualnego to, co już ktoś z was zdobył, robiąc jakieś śledztwo, robiąc jakiś reportaż, który był wczoraj pokazywany, ręka do góry, czy wiecie, czy tak się dzieje? To znaczy, że mamy dużo pracy, generalnie, jeżeli chcemy wejść w dziennikarstwo oparte na danych, bo faktycznie te wszystkie historie, o których powiedział Hubert, jeżeli nie będzie takiego niestety bardzo żmudnego elementu inwentaryzacji tych danych i zebrania ich w jednym miejscu, to tych ładnych rzeczy się zrobić nie da, ale dobrze, dziękuję bardzo za tą szczerą odpowiedź w postaci braku doświadczenia i postaramy się w takim razie pod kątem wytłumaczyć teraz dalej, jak to zacząć robić.
Andrzej Małyszko, jestem fotografem, więc jakby te zagadnienia w pracy fotografa nie są aż takie istotne. Może też ze względu na to, że nie ma jeszcze narzędzi takich do dobrej analizy grafiki, prawda? Ale moja córka pracuje w redakcji no dosyć niszowego pisma, powiedzmy sobie. Co jest tym istotne? No też jest socjologią i ona korzysta. Dlaczego korzysta? Dlatego, że na socjologii uczy się metod statystycznych. Więc ktoś, kto skończył socjologię, dla niego jest naturalne narzędzie pracy. Także ona w tej swojej pracy korzysta. Ale na pewno się nie dzieli z innymi, bo tam chyba jest jedynym socjologiem. Dziękuję. Tak?
Chciałem zapytać, ale to jest tak, że pracuje, znaczy korzysta z tego, kiedy sama pracuje, czy to jest tak, że pracuje dla, to jest niszowe pismo, powiedział pan, więc pewnie nie ma tej redakcji dużej, ale czy to jest tak, że współpracuje z współredaktorami i pomaga im, czy to jest po prostu, jak sama coś robi, to wtedy potrafi użyć tych umiejętności?
Ponieważ nie padła nazwa pisma, to mogę powiedzieć też coś krytycznego. Każdy robi tam sobie, tak, i na ogół posiedzenia redakcyjne są dosyć burzliwe, bo jest to pismo złożone z indywidualności dosyć mocno sformatowanych i w zasadzie oni tylko doceniają własne artykuły. Tym niemniej wydaje się ciągle, tak, że jakoś to tam jest możliwe. Nie dzielą się raczej.
Ja to idąc dalej skomentuję tylko tak, że wydaje mi się, że nie ma w ogóle żadnego przeciwwskazania, żeby zacząć się uczyć pracować na danych tu i teraz. Nawet jak wyjdziemy dzisiaj po tym spotkaniu, też materiały, które gdzieś na końcu będziemy wysyłać, jeżeli będziecie zainteresowani, są takim starterem. Natomiast w ogóle bym, jeżeli was jakkolwiek przeraża to, że tutaj nikt nie ma tego faktycznego doświadczenia z rysowaniem wykresów albo ze wspólną bazą danych, albo z data scientistem w organizacji, to ja bym jakby raczej nie widział w tym czegoś negatywnego, tylko szansę. Taką szansę na to, żeby właśnie to szybko zmienić, bo to znaczy, że rynek jeszcze jest na tyle niedojrzały, że te osoby i te redakcje, które zaczną nad tym się koncentrować, zdobędą przewagę konkurencyjną, a tym samym zdobędą uwagę czytelników, że to jest dopiero początek pewnego myślenia, a nie koniec. Warto o tym pamiętać, bo trochę o tym mówią te obserwacje, które dzisiaj na tej sali zdobywamy. My rodem ze środowiska technologicznego mamy trochę inne jakby postrzeganie tego, natomiast jakby ta tutaj nasza próba pokazuje, że to jest dopiero początek i jeżeli teraz się na tym skoncentrujemy, to będziemy wygrywać nowych użytkowników, tych młodszych, ale też lepiej będziemy rozumieć świat, który jest w tym chaosie informacji bardzo mocno zanurzony. Także ja tylko chciałem powiedzieć, żeby się nie dobijać, tylko raczej traktować to jako szansę, że się jeszcze tego nie umie, ale idziemy dalej, żeby pokazać, tak, co trzeba umieć.
To jest pewnie też, to jest pewnie też istotne, że faktycznie jest tak, że dziennikarze nie przychodzą do zawodu z umiejętnościami tworzenia wizualizacji, tworzenia danych i tak dalej. Natomiast to, znaczy, ja jako socjolog mówię, że to nie jest takie skomplikowane. Tak? Znaczy są i też jest coraz więcej sposobów na to, żeby to ułatwiać. Kluczowe jest tak naprawdę to, żeby mieć historię do opowiedzenia, I wtedy da się pod nią podporządkować, tą część wizualną. Ale do tego jeszcze będziemy za chwilę wracali, bo to jest coś, do czego my jesteśmy, przynajmniej ja jestem bardzo mocno przekonany, że jednym z problemów data science jest to, że tych historii nie ma. I będę wam pokazywał przykłady, co się dzieje, kiedy tej historii nie ma i kiedy się po prostu zarzuca ludzi danymi i to jest przeraźliwie nieciekawe. Więc tak jak Bartek mówi, no, to jest coś, co jeżeli was to interesuje i uważacie, że warto to zrobić, albo was przekonamy do tego, że warto, to są rzeczy, które się da, to się da nadrobić, jak sądzę. Muszę wrócić po pilota. No dobra, ale to pokażemy wam takie fajne przykłady tego, co jest naszym zdaniem data journalismem, a potem to gorsze. No więc częścią tego data journalismu jest po prostu pokazywanie wizualizacji w takich klasycznych formach dziennikarskich, które mają swoje lata i to jest dosyć klasyczne. Czasami jest bardzo ładne, jak na przykład infografika chyba z New York Timesa pokazująca, jak postępujemy w stosunku do środowiska naturalnego, czasami tak jak OKO.press Polska, bardzo prosta, bardzo wymowna i nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia. Czasami to potrafi być też fantastyczne, to jest przykład artykułu Financial Times o wyborach między Macron i Le Penem i to są zupełnie klasyczne rzeczy, ale pokazane prześlicznie, tak ja uważam, ale ja pewnie mam skrzywienie jakieś. No ale są takie rzeczy, które są zupełnie nowe. Data journalism dzisiaj to jest pokazywanie takich ilości informacji, których się kiedyś po prostu nie dało pokazać, bo nie było do tego środków technicznych. To jest przykład z koszykówki, ze sportu. To jest wykres, który pokazuje wszystkie rzuty, które przez całą swoją karierę wykonał Kobe Bryant, taki koszykarz. I do tego jest też porządna analiza, ja tutaj nie będę pokazywał, ale dla dziennikarz sportowy, ja tu widzę tylko tyle, że dużo rzucał spod kosza i widzę tutaj linię trzech punktów, której starał się unikać i rzucać za niej, prawda? Natomiast tam jest, ten artykuł jest pełen takiego pokazania, co ten dziennikarz tu widzi, na przykład tutaj widział, że po prawej stronie Kobe, że Kobe preferował tamten rejon, który jest teraz zaznaczony i stamtąd rzucał więcej. To są takie rzeczy, których, po pierwsze to jest dziennikarstwo sportowe, zwróćcie na to uwagę, tu nie ma żadnej polityki ani żadnego zmieniania świata, po prostu to jest jakaś rozrywka, a po drugie, no tego się pewnie nie dało zrobić, jeszcze 15 lat temu, po prostu nie było możliwości technicznych i nie wyglądałoby to tak fajnie. Jest więcej takich przykładów.
Jak były naniesione te dane? One były z rejestracji meczy przez kamery? Czy?
Wiesz co, sport, wydaje mi się, że nie jestem pewien, ale sport jest w ogóle od jakichś 20 lat jest przesycony rejestracją absurdalnych czasami statystyk, co do centymetra na boisku są rejestrowane zachowania zawodników i oni najpierw odrobili tą pracę ze zbierania danych i zbierali je przez 30 lat, często dla swojej własnej potrzeby, żeby wygrywać potem lepiej mecze. No a potem są w stanie zrobić takie rzeczy. Jest cały z tych świetny film, dla mnie świetny, Moneyball z Bradem Pittem o Sabermetrics właśnie, o powstaniu takiego podejścia Big Data w sporcie. No i to było w latach 90., a 30 lat później też potrafimy narysować coś takiego.
To ja to podbiję w tym kontekście właśnie zbierania danych. Znaczy nie da się w ogóle mówić o Big Data, który jest dosyć dużym bullshitem i tak samo o AI, który cały czas dookoła nas się kręci. Jeżeli my nie potrafimy tych danych zbierać, ich archiwizować i przechowywać w jednym miejscu. I faktycznie to, co powiedziałeś Hubert o sporcie, to jest niesamowite, no bo oni je zbierali, nie wiedzieli po co, ale je zbierali. I wydaje mi się, że jakby rozpoczęcie po prostu przez redakcję świadomego zbierania danych, wyników swoich wywiadów jakościowych, ilościowych do jednego miejsca spowoduje, że w którymś momencie, jak się pojawią programiści, data scientiści, to oni nagle zaczną automatycznie wyciągać różnego rodzaju rzeczy i potem móc publikować nowe wizualizacje, których wcześniej nawet nikt nie wymyślił, że będą możliwe. Także zbieranie danych, podkreślam jako pierwszą rzecz, że trzeba jakby zacząć je zbierać, żeby móc je wizualizować. A sport to robi.
Tak, w przypadku sportu pomaga to, że tam są fani, którzy zbierają mnóstwo różnych informacji, które nam się mogą wydawać nieprzydatne i tam są po prostu geeki, które niekoniecznie muszą chcieć grać w kosza, ale są zafascynowani tym, skąd rzuca Kobe Bryant. A też to, co jest ciekawe, co mówi Bartek, my przy okazji Sonara, taka mała dygresja, przy okazji Sonara, kiedy pracowaliśmy z redakcją Gazety Wyborczej, też zrobiliśmy dla nich taki serwis, który się nazywał Podane, to był wewnętrzny serwis tylko dla redakcji, który służył tylko do tego, żeby oni się mogli wymieniać między sobą danymi. Znaczy, ja nie wiem, jakie są losy tego, bo już z nimi nie współpracujemy tak blisko, Jesteśmy na stopie bardziej koleżeńskiej w tej chwili, ale pomysł był taki, żeby dziennikarze, którzy zdobywają zbiory danych w różne sposoby, mogli uploadować nie na Google Drive, tylko w bardziej uporządkowane miejsce, które jest łatwo przeszukiwalne i tak dalej, żeby można było potem, chcąc o czymś pisać, to trochę tak jak takie archiwum, tak, tylko danowe, do którego możesz zajrzeć i nie wykonywać pracy, którą ktoś już wykonał, tylko zacząć od miejsca, w którym pracował twój kolega. No ale to dygresja, to tak przy okazji. No, to są na przykład, jeśli chodzi o Big Data, to są wszystkie urządzenia podłączone do internetu na świecie. Bardzo. To jest ostateczna wizualizacja, pokazuje wszystko, jak wygląda świat mniej więcej, jak wyglądają zachowania ludzi, gdzie żyją ludzie. Druga rzecz, która odróżnia data journalism, ten nowoczesny od tych wykresów, które Playfair rysował w XVIII wieku, to jest interaktywność. I chyba powinniśmy pokazać jakiś przykład, nie? To jest na przykład świetny artykuł sprzed kilku lat z Berliner Morgenpost, który pokazuje losy linii M29, która przechodzi przez centrum Berlina i można na różnych przystankach zobaczyć, jak są Berlińczycy w danym
miejscu. Włączymy, Hubert? Może?
Myślę, że tak. Myślę, że możemy to pokazać szybko. Zobaczymy, jak nam zadziała internet, nie jestem pewien. A ty musisz coś mówić w tym czasie, Bartek.
Nie zawsze trzeba mówić, czasami można poczekać. Natomiast mi się bardzo ta sekcja, o której teraz będziemy opowiadać, kojarzy z wczorajszym kategorią multimedia. Zastanawiałem się, czy jest też kategoria właśnie data science i analiza danych i kiedy ona na przykład wejdzie do takiego konkursu reportażu w ramach polsko-niemieckich dni mediów i tej nagrody, bo gdyby faktycznie zachęcać tego typu nagrodą, która skoncentruje się na danych, to też automatycznie redakcje będą bardziej nad tym pracowały. No i teraz już przechodzimy do przykładu, tak?
Tak, więc jak widzicie, tutaj jest, mówił pan, że jest fotografem, ale ten materiał, który korzysta z danych i opiera się na sondażach przystanek po przystanku, można sobie zobaczyć, jak wygląda Berlin, powiedzmy, wzdłuż linii M29, korzysta też z filmów. Można też zobaczyć, jak po prostu wygląda Berlin w tych samych przystankach. Tak, to jest, on łączy twarde informacje zebrane w jakichś sondażach z no, po prostu taką robotą. Nie, film jest nagrany, film jest nagrany. Jeszcze coś nie powiedzieć. No tak, i to pokazuje, to jest jakaś historia na temat Berlina, którą no pewnie musicie przeczytać sami. Natomiast to, co dla mnie jest ciekawe, to jest to, że to faktycznie jest historia. To znaczy, tu są te wizualizacje, tu służą do tego, jakby to można by napisać zupełnie inaczej. Można by po prostu napisać, jacy są Berlińczycy i tyle. Natomiast to jest, tutaj te dane są przełamane w jakiś nietypowy sposób, jest wyciągnięty w jakiś nietypowy nie wiem, kąt spojrzenia na to i to się wydaje dużo ciekawsze. Tak? Ten sam artykuł mógłby być tak naprawdę czterema wykresami z badań sondażowych, co sądzą Berlińczycy na te cztery tematy. I to się robi, szczerze mówiąc, dużo nudniejsze.
Ja też jeszcze zwrócę uwagę, że zdjęcia, bardzo chciałbym jednak podbić, że to jest ogromny obszar analizy danych i takich nauk automatyzacji pokazywania rzeczy, bo po pierwsze, mamy Instagram, który udostępnia bardzo wygodne API, tam są same zdjęcia milionów użytkowników na całym świecie, jeżeli nie miliarda co najmniej. I takie zdjęcia można w różny sposób analizować, zarówno po hashtagach, czyli tym, jak dane miejsce zostało opisane i sprawdzać korelacje pomiędzy tym, jakie są słowa klucze, tagi do danego zdjęcia versus to, co jest na obrazie. Po drugie, to już jest pewnie bardziej zaawansowane analiza danych, ale są narzędzia, algorytmy dostępne, otwarte, nie trzeba ich pisać, Google je udostępnia, które na przykład sprawdzają na podstawie zdjęć fotograficznych satelitów, gdzie jest wieloryb na oceanie. Jakby i na tej bazie buduje się trochę skalę tego, jak ten gatunek jest zagrożony albo niezagrożony, czy jest przyrost zwierząt w danym gatunku właśnie na podstawie automatycznej analizy zdjęć satelitarnych. To wszystko są oczywiście zdjęcia, ale narzędzia, które pozwalają tak dużą obróbkę fotografii robić, już istnieją. Oczywiście to, co jest fajne według mnie, to to, że programy tak jak Sonar, który dostał pieniądze z Google DNI, a na nowoczesne dziennikarstwo, one służą do tego, żeby właśnie redakcje zaczęły uczyć się korzystać z tych narzędzi, a nie żeby zamieniały się firmy technologiczne, które mają te rzeczy budować, bo Google to wszystko udostępnia, tylko po prostu nikt o tym nie wie i trochę trzeba jakby te rzeczy pointegrować, trochę tak jakby wziąć te klocki Lego i poskładać w całość. I wydaje mi się, że to jest taka główna rzecz a propos fotografii, bo a propos tego, co tutaj powiedziałeś, Hubert, żebyśmy nie ograniczali jednak wizualizacji danych z pominięciem tak ważnego segmentu, jakim jest film i fotografia, bo to jest ogromne źródło inspiracji i wiedzy.
Tak, ten drugi przykład, który mamy, też jest w sumie, nawiązuje, też ma mocny element wizualny, to jest przygotowany przez Reutersa materiał na temat życia w obozach uchodźców. I on też łączy i film, i łączy historię, i łączy zdjęcia, w tym wypadku satelitarne, i na te zdjęcia nanosi informacje, bardzo twarde dane na temat tego, jak się żyje ludziom w tych obozach. To są na przykład rozłożenie latryn w tym obozie, albo zaznaczenie obrazów, w których jest obszar do tych latryn jest zbyt daleki, jest to jakoś policzone, więc za tym się kryje jakaś analiza, natomiast samo pokazanie tego korzysta bardzo mocno z multimediów i bez, i wiecie, to pan wcześniej mówił o tym, że potrzebny jest socjolog. No w tym wypadku tego się też nie da zrobić bez porządnego grafika, bez kogoś, kto ma wrażliwość estetyczną, której nie mają często dziennikarze i której często nie mają socjologowie. Tak naprawdę, kiedy się te najlepsze materiały, interaktywne, najładniejsze materiały z data journalisty, są materiały, które tak naprawdę te trzy specjalizacje łączą. Jest dziennikarz, który wie, co chce powiedzieć i szuka sposobu, żeby to opowiedzieć. Jest ktoś, kto się zna na analizie, potrafi te dane zrobić, ale jest też ktoś, kto potrafi powiedzieć, jak to zaprojektować, żeby to nie tylko było ładne, ale też opowiadało historię. To jest super trudne oczywiście. Ja wam pokazuję te przykłady, gdzie to się udało najładniej, więc to jest proste, to wygląda super fajnie. Znaczy przynajmniej dla mnie znowu. Natomiast oczywiście w praktyce to jest czasami bardzo skomplikowane.
Ale tutaj Hubert zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, która też miała jakby, jest zmianą czasu, że kompetencje wymagają połączenia, że nie da się jakby przez jedną osobę nauczyć wszystkiego, żeby te rzeczy dobrze robić. Tak jak do tej pory świat pozwalał w wielu obszarach bardzo indywidualnie osiągać sukcesy, tak w przypadku tego nowoczesnego data journalizmu trzeba budować zespoły. I patrząc po przykładzie redakcji w Gazecie Wyborczej, naszym zadaniem właśnie było połączenie kompetencji interdyscyplinarnych, które są rozproszone w danym miejscu, żeby siedzieli w jednym pokoju i razem ten proces wytwórczy w wyniku dzielenia się umiejętnościami łączyć. I to też jest druga rzecz, oprócz inwentaryzacji danych, że drugim elementem, który jest bardzo ważny do tego, żeby wejść w ten obszar, to budować małe zespoły, które są interdyscyplinarne, a nie zakładać, że samemu się wszystkiego nauczymy. I takie zespoły wewnętrzne w redakcji trochę pewnie zmieniają kulturę pracy, ale też te materiały mają inny charakter, więc to wymaga zmiany kultury pracy i gry zespołowej.
No tak. Znaczy, to jest w ogóle oddzielny temat i bardzo chętnie poopowiadam o tym kiedy indziej, ale to, co jest najważniejsze z tego, to jest to, że rzeczywiście data journalist to jest coś, co jest interdyscyplinarne, jest na przecięciu i tych mało kto ma kompetencje wszystkie, które są do tego potrzebne. Także to ja bym się raczej, myśląc o tym, czy was to interesuje, raczej bym myślał o tym, co można dołożyć do tego kawałka i czego brakuje, bo jestem pewien, że wszyscy macie, czy mielibyście coś, czego można by użyć. To jeszcze jeśli chodzi o rzeczy interaktywne, to jest absolutnie mój kochany serwis 538 o polityce amerykańskiej, który robi pod względem wizualizacji zupełnie świetne rzeczy. Nie musicie, nie będę go teraz pokazywał, bo nie chcę się wczytać, ale jeśli będziecie chcieli, jest link do niego w prezentacji, polecam, jest naprawdę super.
Czego jest taki super?
On się zaczął od faceta, który się zajmował baseballem właśnie. On był takim analitykiem sabrometrą, interesował się baseballem, potem zaczął się interesować polityką. Nate Silver stał się sławny, kiedy przewidział bardzo dokładnie wynik wyborów, bodajże przewidział zwycięstwo Obamy. Przewidział zwycięstwo Obamy i jego nominację bardzo precyzyjnie, niemalże co do stanu. No i to jest bardzo mocno analitycznie, ale oprócz tego opowiada bardzo twardymi danymi, ale te dane u niego są prezentowane zawsze tak, że zawsze coś z nich wynika. Znaczy, mimo że jest ich mnóstwo, naprawdę mnóstwo na tej stronie, to one nigdy nie są, i to jest w ogóle blok o danych tak naprawdę w dużej mierze, to one nigdy nie są, nigdy nie jest przeładowane, przynajmniej ja to tak oceniam. I coś jeszcze, co pozwala, na co pozwala nam data journalism współczesne i współczesne technologie, to jest personalizacja newsów. I chyba znowu musimy coś wczytać, bo inaczej to nie będzie takie fajne. Bartek, powiedz, co to jest personalizacja, ja będę wczytywał w tym czasie.
Kolejną rzeczą, która chyba dotyka połączenia technologii i danych, to jest to, że zamiast pokazywać to, co teraz przed chwilą Hubert powiedział w opozycji do tego portalu amerykańskiego, wszystkie dane, bo ktoś jest freakiem i super fajnie analizuje i wizualizuje rzeczy, to skupić się na tym, po co dany użytkownik ma w ogóle te dane oglądać. I wtedy dziennikarstwo zamienia się w historię o tym, jaki to ma wpływ na mnie. W kontekście tego przykładu, przed którym za chwilę powiemy, i tego dramatu, który się wiąże z ociepleniem klimatu i wszystkimi konsekwencjami, New York Times zrobił serwis bardzo prosty, żeby każdy mógł zobaczyć, jak wzrosła temperatura w jego własnym mieście na przestrzeni lat od urodzenia do 2019 roku. I wtedy już nie czytamy wielkiego artykułu o kryzysie klimatycznym w jakichś historiach związanych z trudną wiedzą, tylko sprawdzam, dlatego że jest to takie prywatne i egoistyczne, to jak to się zmieniło w moim mieście. I teraz mamy prośbę do was.
Przyjmijmy ochotnika.
Ochotnika, żeby albo wpisać ochotniczkę, datę urodzenia i miasto pochodzenia i sprawdzimy do trzech wykresów na żywo. Kto chciałby sprawdzić, jak się zmieniła temperatura w jego mieście?
Wałbrzych. Zobaczymy, jak sobie poradzi z Wałbrzychem New York Times. Na razie ja sobie nie mogę. O, proszę bardzo. Wałbrzych, Pola. W którym roku?
Może. Fake news.
Internet musi. Okej.
Ale zobaczcie, to jest też druga rzecz. Konsekwencją danych i jej obróbki jest to, że bez dobrego internetu przestaje to być materiał atrakcyjny, bo nikt nie lubi czekać. Gazeta wydrukowana w papierze jest od razu dostępna. Dynamiczne interfejsy powodują to, że jak nie działa internet, to nie ma publikacji. To są te ryzyka, które za sobą niesią też technologie.
Okay. No więc w 1960 roku, bo to jesteśmy w stanie powiedzieć, były dwa dni powyżej 32 stopni w Wałbrzychu rocznie, średnio. W tej chwili jest około 4 dni średnio powyżej 32 stopni rocznie. Ups. Więc jest chłodno, z grubsza. Tak, w 2089 roku tych dni będzie, według materiału New York Timesa, około 13 rocznie, czyli trzykrotnie więcej dni w roku będzie przekraczało te 32 stopnie. Tak? Czyli teraz, jeżeli te upały pomnożymy przez 3, tego się mniej więcej można spodziewać w Wałbrzychu pod koniec stulecia, ale to strasznie długo, prawda? Możemy zobaczyć.
Ale dokładnie to, co pan powiedział, według mnie...
W 2060 jakieś 10, tak.
A propos tego, że to jest super miejsce do mieszkania, według mnie coraz więcej ludzi szuka informacji, gdzie ma mieszkać pod kątem tego ocieplenia, gdzie są dobre warunki i prognoza tego, że będzie wzrastała temperatura. W niektórych miastach będzie to bardziej dokuczliwe, w niektórych mniej. I mikroartykuły czy serwis poświęcony właśnie temu, żebyś zobaczył, gdzieś masz się przeprowadzić w związku ze zmianami klimatycznymi. I chwytliwe pod kątem czytelnictwa i pożyteczne pod kątem migracji, tudzież emigracji czytelników, którzy się po prostu też zaczynają martwić, co robić ze swoją przyszłością w kontekście tych rzeczy. Dlatego mówię tylko o tym, że te dane i ich wizualizacja i technologie jakby uruchamiają zupełnie inne emocje, a trochę dziennikarstwo jest o emocjach, jest o tym, żeby poruszać i przedstawiać informacje, które są ważne.
Nawet nam teraz lepiej się rozmawia o Wałbrzychu, niż znowu czyta artykuł, który mówi, temperatury wzrosną średnio o tyle i tyle na całym świecie. Tak? Ta informacja jest skierowana do czytelnika i on się tym... No,
i to jest właśnie personalizacja, chcemy bardziej... w praktyce pokazać. To jest personalizacja na przykładzie klimatu, na przykładzie sonara. Chodziło o to, żeby nie zalewać użytkownika setką niepotrzebnych informacji o polityce, tylko żeby sobie wybrał tematy, które go interesują i żeby bezpośrednio kierować do niego tylko te informacje, które są adekwatne do jego potrzeb. Bo jeżeli ja jestem młodym przedsiębiorcą, to bardziej mnie interesują te informacje, które się wiążą właśnie z moją branżą. Jeżeli ktoś jest emerytem i następuje jakaś zmiana w zakresie systemu emerytalnego, to on powinien być pod tym kątem poruszony. I to jest też odpowiedź, personalizacja na to, co pan powiedział na początku, czyli zalewą informacji, że nie jestem w stanie sobie poradzić ze wszystkimi informacjami, a personalizacja i analiza danych pozwala automatycznie segmentować.
Wybrać te informacje, które są relevantne.
I nie robi tego człowiek, redaktor, tylko trochę zaczynają tutaj właśnie już pomagać te algorytmy, które klasyfikują zachowania użytkownika w sieci w sposób automatyczny, co w praktyce może się przełożyć na to, że każdy może mieć inny homepage swojej strony głównej, redakcyjnej. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że wszyscy czytają rano tą samą gazetę, ponieważ ona jedąc do druku jest jakby absolutnie zabetonowana. Wiemy, że się zmienia, wchodząc na serwisy i portale internetowe, przez cały dzień zmienia się jego content, ale kolejną fazą rozwoju będzie to, że ja będę widział inne HP danego dziennika, a Hubert będzie wiedział inne HP danego dziennika, bo z automatu na podstawie analizy danych wyjdzie, że nas interesują inne rzeczy.
Może nas interesują te same.
Może tak. Zobaczymy. A to będzie się przekładało na lojalizację, czyli na to, że użytkownik będzie chciał wracać na ten tytuł, który trafniej dostarcza mu treści i za to będzie chciał płacić i za to będzie chciał ewentualnie wchodzić w subskrypcje cyfrowe, dlatego że będzie miał wrażenie, że ktoś za niego przeselekcjonował informacje i dotarł do niego z tym, czego on potrzebuje. I żeby to było możliwe, trzeba opierać się na danych, bo żaden człowiek nie jest w stanie, tak jak Hubert powiedział o tym koszykarzu Kobe Bryancie, wcześniej takiej wizualizacji zrobić. I tak samo żaden człowiek nie będzie w stanie samodzielnie tworzyć tysięcy spersonalizowanych interfejsów, czyli tych homepage'y dla czytelników. A dobrze współpracująca redakcja z działem, czy wręcz synergia dziennikarzy, programistów i grafików, data scientistów, to pozwala robić. Dlatego to big data w dziennikarstwie to jest początek wędrówki i ta interaktywność połączona z personalizacją to według mnie jest coś, co faktycznie może teraz jest kosmiczne, ale za 5-7 lat, zobaczycie, mogę się założyć ze wszystkimi tutaj, będzie to standardem. Tak, to ja to chciałem, nie, przepraszam.
Nie ma sprawy. Okej, Bartku, no właśnie miałeś to powiedzieć na końcu, nie w tej chwili, ale dobra. Ja chciałem wam pokazać jeszcze jeden przykład związany z taką z personalizacją. To trochę, ja go bardzo lubię po prostu i zawsze chciałem komuś o nim opowiedzieć. To jest przykład, który pokazuje, to jest taka gra New York Timesa. Na tym wykresie oni proszą o to, żeby narysować, jak naszym zdaniem wygląda zależność między dochodami rodzica a poziomem wykształcenia dzieci, a właściwie procentem dzieci, które poszły do koledżu. I można sobie wziąć i narysować samodzielnie, jak naszym zdaniem wygląda ten wykres, powiedzmy, a potem zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. I co więcej, ten artykuł dalej też jest dopasowany do tego, co ja zrobiłem z tym artykułem. Tak? On mówi mi, że no mniej więcej 96% ludzi narysowało lepiej, ocenia to, co ja zrobiłem i pokazuje, jak oceniali to inni użytkownicy i tak dalej. Pokazuje, zwróćcie uwagę na to, że tu jest jeszcze jeden dany myk. Znaczy na tym wykresie jest pokazane nie tylko to, co ja zrobiłem, jaka jest rzeczywistość, ale też co sądzą ludzie. Tak? Są trzy warstwy, które są porównane jednocześnie. Są porównane też przesądy, poglądy użytkowników New York Timesa z tym, jaki ja jestem i co ja sądzę i z tym, jaka jest rzeczywistość. To jest fantastyczne moim zdaniem. Mnóstwo pewnie wymagało pracy, ale wracam do tego artykułu po latach i cały czas mi się wydaje interesujący. No potem jest pewnie taka bardziej klasyczna część, ale zapada w pamięć ten wykres i ja rzeczywiście jestem w stanie po latach odtworzyć tak naprawdę bardzo skomplikowane zjawisko, bo zależność między dochodami, tak, wykształceniem, to są bardzo skomplikowane rzeczy, które tutaj zostały przez New York Timesa pokazane w jakiś sposób, który wciągał użytkownika w centrum i wydaje się, że dzięki temu to było interesujące.
I to jest też jakby odpowiedź na te trendy, które wszyscy znamy, bo każdy z nas ma konto na Facebooku, na Twitterze albo na Instagramie, gdzie spędzamy trochę czasu, żeby śledzić zachowania naszych kolegów, przyjaciół i znajomych, bo jesteśmy ciekawi, co się u nich dzieje. I ten przykład, o którym powiedział Hubert, to jest odpowiedź właśnie dziennikarska na to, w jaki sposób angażować użytkownika do tego, żeby czytał nasze teksty, bo jeżeli nagle redakcja zbiera te wszystkie, to są quizy, formę quizów tak naprawdę, zbiera odpowiedzi użytkowników w swojej społeczności, która go czyta, to nagle jestem w stanie pokazać temu użytkownikowi, jak, inni odpowiadali, a to po prostu wciąga. I to powoduje zaangażowanie. Czyli znowu przekłada się na takie bardzo ważne rzeczy, które chcemy, czyli żeby nas czytali i na jakąś taką wyjątkowość naszego sposobu myślenia. Więc to social media zamienione na bardzo twardych danych, konkretnych artykułach dają te same możliwości, które widzimy w naszych mediach społecznościowych. Jeżeli chodzi o nasze powód, dla których siedzimy i śledzimy te wszystkie historie naszych kolegów i koleżanek.
Idę dalej. Ostatnia rzecz, która mniej się wiąże z samymi wizualizacjami, ale jest niezwykle istotną częścią dziennikarstwa, które korzysta z danych, to jest dziennikarstwo śledcze, które dzięki tym narzędziom analitycznym zyskało zupełnie nowe narzędzia do pracy. No to jest oczywiście Panama Papers, które było zupełnie unikatowym projektem łączącym wiele redakcji w całej Europie, które wspólnie analizowało gigantyczny zbiór danych. Tam były i redakcje niemieckie, i polskie, no i redakcje właściwie z całej Europy. I tego wszystkiego nie dałoby się zrobić bez jakichś skomplikowanych narzędzi analitycznych. Tutaj nie chodzi oczywiście o żadne wizualizowanie, to jest zupełnie oddzielny wątek. Natomiast jakby dziennikarze śledczy dostali nowe narzędzie, z którego korzystają w mniejszym czy większym stopniu. Panama Papers to jest pewnie najbardziej spektakularny przykład. Mniej spektakularny, ale ładniejszy może. To jest BuzzFeed, niezbyt znany, chociaż oni są akurat znani z dziennikarstwa śledczego, chociaż dosyć nietypowego, narysował mapę. To są samoloty szpiegowskie FBI i Department of Homeland Security, ich trasy. Oni zrobili, korzystając z otwartych danych na temat przelotów samolotów, wychwycili takie, które z tajemniczego powodu latają w kółko godzinami nad konkretnymi punktami. Oni też w samym artykule jest mnóstwo takich przykładów, które pokazują, jak po różnych zamachach terrorystycznych te samoloty pojawiały się, albo nawet nie terrorystycznych, po jakichś zamieszkach. Te samoloty pojawiają się nad miastami i krążą godzinami. To jest, wszystko jest oparte na publicznych rejestrach danych, na danych, które są dostępne i nikt na to nie spojrzał wcześniej. Oni te dane wyciągnęli i tutaj też, no ta wizualizacja jest też ładna, ale to jest absolutnie wtórne w tym momencie.
Mamy czas na to? A jak stoimy z czasem, przepraszam. To jest...
Mamy czas na to. Dobra. Okej, okay. Dobrze. No to tak. Pytanie, które powinniśmy wam teraz zadać i które chcielibyśmy zadać, zarzuciliśmy was trochę przykładami tego, jak dziennikarstwo wygląda. I teraz chcemy was zapytać o to, jak pytaliśmy o to, czy takie rzeczy robicie, mówiliście, że nie, albo niekoniecznie. Moje pytanie jest takie, dlaczego? Jakie są bariery, które w waszych redakcjach, które wam przeszkadzają w pracy z danymi? No tak. Co takiego powoduje, że tego nie robicie, jak sądzicie?
To jest bardzo ważne pytanie, więc jeżeli byś, jakby zapraszamy bardzo do podzielenia się, bo chyba z takiej części warsztatowej to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli sobie powiemy na głos, co jest barierą, to będziemy w stanie potem ją pokonać. A możemy też ewentualnie jakoś na żywo pomóc, jeżeli to będzie możliwe. Ktoś chciałby? A czy ktoś wie, że w ogóle są bariery? Może tak bardziej niejakie, tylko że widzi bariery, na przykład związane z kwestią dużego potrzeby rozwoju kompetencyjnego, albo kwestią finansowania tego, albo kwestią zgody z redaktorów naczelnych jakby na to, żeby myśleć o danych. Czy jakoś te bariery jednak moglibyście spróbować nazwać?
Jerzy Dudzik. Uważam, że jest to brak kompetencji. Po prostu my o tym nie wiemy. Ja mam 70 lat w tej chwili i jestem, że tak powiem, z innej szkoły i z innego pokolenia. Stosujemy stare metody sprzed lat 30, 40, a świat poszedł tak szybko do przodu, że nie bardzo za tym nadążamy. Młode pokolenie, które uczy się posługiwania się myszką i klawiaturą w szkole podstawowej, prawdopodobnie przegoni nas w ciągu roku, dwóch, pięciu. Znajdziemy się już absolutnie na marginesie.
A brak kompetencji czy brak świadomości o tym, jakie kompetencje zdobywać? Bo według mnie kompetencje cały czas... No tak, to jest moje pytanie. Brak kompetencji czy brak świadomości, jakie kompetencje zdobywać, żeby robić...
Znaczy, świadomość może i jest, ale brakuje podstawowego warsztatu, abecadła po prostu brakuje. Podstawowych sformułowań.
Znaczy, ja nie z własnego doświadczenia, ale z obserwacji rynku. No powiedzmy sobie szczerze, analiza danych, nie posada dziennikarzy, prawda? No, przede wszystkim służby i serwisy finansowe, czy ogólnie gospodarka. I tam to widać wyraźnie, że tam i są i umiejętności, i praca na przykład związana z ekonomią korzysta z tego. No, wystarczy popatrzeć chociażby na Gazetę Prawdą i tak dalej. No, tam jest to naprawdę wykorzystywane bardzo często i myślę, że na niezłym poziomie. Także to jest może związane też z rodzajami tego dziennikarstwa. Dziennikarstwo społeczne, dziennikarstwo polityczne. No, polityczne mogłoby się zainteresować, społeczne może też w zasadzie, ale generalnie są to dziennikarze, którzy pracują przy człowieku. Oni się interesują na ogół zagadnieniami jednostkowymi, znaczy problemem człowieka, może jakiejś małej społeczności. I stąd być może wśród dużej grupy dziennikarzy nie ma zainteresowania metodami analitycznymi, biorąc pod uwagę, że jeszcze trzeba byłoby się trochę nauczyć.
Mein Name ist Bogna Koring, ich bin Studioleiterin eines Regionalstudios des MDR. Ich finde das Thema hochspannend. Wir haben im Regionalen uns bei solchen Daten immer auf auch das Statistische Landesamt gestützt. Die haben bestimmte Daten ausgewertet oder werten bestimmte Daten aus, erstellen Grafiken. Was hier natürlich dann der weitere Schritt ist, was hochinteressant ist, ist die journalistische Aufarbeitung dann auch von Daten. Und ich glaube, mit der Erstarkung des multimedialen Bereichs spielt das eine immer stärkere Rolle. Und wir sind jetzt auch dabei, Leute zu befähigen, damit zu arbeiten. Sie haben ja schon gesagt, man braucht ja auch Grafiker dazu, man braucht Bildjournalisten dazu. Und insofern ist das schon ein zukünftiges Berufsbild, wenn nicht schon ein gegenwärtiges. Wir haben gerade drüber gesprochen, das ist natürlich eine Chance auch für Journalisten, einen Berufszweig zu gründen.
Ich würde mal gerne anschließen. Mein Name ist Lea Mock. Ich bin stellvertretende Regierungssprecherin in Sachsen und vertrete damit die andere Tischseite, wie man so schön sagt, nämlich diejenigen, die also auch Informationen geben, die Journalisten brauchen oder abrufen. Und wenn ich mir das angucke, dann sind wir auf dieser Tischseite, ich würde mal sagen, noch ganz, 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 ganz am Anfang des Weges. Nämlich uns auch darüber Gedanken zu machen, wie wir Daten, die es natürlich selbstverständlich in der Verwaltung gibt, die auch viel öffentlich jetzt, also mit Geodatenbanken und sowas alles öffentlich gemacht werden. Also die Transparenz spielt da eine ganz große Rolle und wird auch gewollt, politisch auch gewollt und geöffnet, aber sie muss entsprechend aufbereitet werden. Und jetzt kommen wir zu den Kompetenzen. Da das genau fehlt und sie aufzubauen, bedeutet aber auch, dass ich das Wissen oder überhaupt die Sensibilität dafür haben muss, was brauche ich, um dann die Daten entsprechend aufzubereiten, um sie dann sowohl direkt dem Nutzer, also wir kommunizieren ja heutzutage nicht mehr nur über die Medien, so wie es früher mal war, als Pressesprecher hat man also den Journalisten Informationen bereitgestellt oder hat auf Fragen geantwortet. Heutzutage sind wir ja auf der anderen Tischseite mittlerweile auch selbst Informationsgeber, nämlich wir kommunizieren direkt mit unseren Usern, Community, was auch immer dort ist. Das heißt, wir müssen uns genau dieselben Kompetenzen mit aneignen. Und ich glaube, da ist ein großes Feld noch im Sinne von Weiterbildung, von Sensibilisierung und Hineintragen überhaupt dieses Wissen. Also da sind wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby opowiedzieć o tym, dlaczego to jest trudne?
Wir machen eine Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung und arbeiten mit externen Autoren. Das heißt, wir bekommen fertige Artikel und sind dann in einer ehrenamtlichen Redaktion in der Situation, dazu Infografiken und Ähnliches zu erstellen. Und das ist in der kurzen Zeit eigentlich aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Zum einen, weil die Arbeitskapazitäten nicht da sind, weil es keine große hauptamtliche Redaktion gibt. Zum anderen, weil wir immer mehr damit konfrontiert sind, dass Daten kostenpflichtig werden und dafür ist kein Etat vorhanden.
Może podsumujemy tak szybko, bo nie wszyscy mieli chyba słuchawki z tego, co widziałem, więc dlatego bardzo chciałem podziękować za... A, ktoś nie rozumiał? Czy trzeba ewentualnie tak zrobić syntezę tego, co powiedzieli Państwo? Okej, okay, tak? Dobrze.
Ale mamy też słuchawki, jeśli ktoś chciałby.
Więc zaczynając od końca, Pan powiedział o... problemie dostępu do danych, który z jednej strony jest publiczny i trzeba go, te dane pozbierać, ale też dane, za niektóre trzeba płacić, ponieważ jakby zaczyna się robić interes na bazie danych, faktycznie cały czas wszyscy powtarzają, że ropa XXI wieku to są dane, że to jest jakby czwarta gospodarka i pojawia się właśnie problem finansowy, pojawia się też problem wielkości zespołu, czyli że mając, tak zrozumiałem, trochę rozwijam i parafrazuję, ale że jest za mało ludzi do tego, żeby można było w to wejść na głęboko, bo pewna bieżączka nas goni, czyli że mamy, nie mamy pieniędzy na zakup danych, mamy za mało ludzi w redakcji. Panie powiedziały o tym, że jest to jakby początek drogi i faktycznie też uczenia się i podnoszenia i takiej świadomości tego, że trzeba o tych danych mówić w sposób transparentny, że trzeba łączyć kompetencje, czyli jednak jest to budowanie świadomości. Pan powiedział o problemie zainteresowania trochę tego, że właśnie się gdzie indziej część dziennikarstwa skupia i że branża dziennikarska zależy, jest bardziej data friendly, a inna branża dziennikarska jest mniej data friendly, dlatego że po prostu jest trochę inny model budowania gazety, a pan powiedział faktycznie o braku kompetencji i o tym, że jakby jest nowe pokolenie rzeczy. Ja bym to jest synteza. Jakby jeżeli mam dać komentarz, to ja z tego wyciągam trochę jedną rzecz, że trzeba w swoich redakcjach jednak podjąć decyzję, żeby taki dział danych, taki element edukacji podjąć. I że to jest jakby rzecz, na którą każdego stać. Niezależnie od tego, czy te pieniądze są, czy jest zestaw ludzi, ale na kolegiach redakcyjnych porozmawiać trochę o tym, kto chciałby zacząć się tego uczyć. Może jeden dzień w tygodniu może zacząć śledzić takie rzeczy. To nie jest tak, że my robimy to od 20 lat. My od roku dosyć mocno wchodzimy w obszar data science i machine learningu, ale wcześniej tego nie robiliśmy. Mieliśmy ogólne pojęcie, tak jak każdy z nas tutaj, ale podjęliśmy decyzję, żeby po prostu zacząć część zasobów i kapitału organizacji w tym kierunku kształcić. I wydaje mi się, że to są takie decyzje, które nie znam decyzyjności waszej jako dziennikarzy w waszych redakcjach, ale wyciągnięcie tego tematu na kolegium do redaktora naczelnego i powiedzenie, żeby się tym zająć, jest pewną prostą rzeczą, ale chyba konieczną, żeby to poszło do przodu, bo potem, wracając do pieniędzy, są granty i zarówno Facebook, który próbuje się dogadać z wydawcami, jak i Google i kilkanaście innych podmiotów, których nawet nie znam, finansuje to, żeby dziennikarstwo rozwijało się w nowoczesnych sposób. Więc te środki da się znaleźć. To jest odpowiedź na trochę pytanie, jak brakuje pieniędzy. Trudno jest je wyciągnąć teraz z własnych bieżących przychodów, ale jednak są organizacje bardzo bogate, które wiedzą, że w tych danych data journalism jest przyszłość. Więc ja po prostu zachęcam, żeby bariera w postaci braku kompetencji, braku pieniędzy nie spowodowała wycofania się z tej przygody o danych, a raczej właśnie, żeby my też wyślemy, to już nie pokażemy dzisiaj, ale wyślemy w ramach jakby materiału dodatkowego, gdzie takie środki można zdobyć.
Myślę, że znajdziemy dwie minuty, żeby pokazać.
Tak, a znajdziemy, dobrze, dobrze. Pokażemy.
Ja muszę powiedzieć, że z moich rozmów z dziennikarzami zawsze pojawia się jeszcze jedna bariera, to jest bariera czasu. Znaczy takie materiały się przygotowuje długo i wszystko to, im bardziej to jest fajne, to zajmuje po prostu więcej czasu. To nie jest dziennikarstwo newsowe. To są skomplikowane formy, które wymagają nakładu pracy. I to jest oczywiste. Ja bym połączył to z tym, co powiedział Bartek. To nie jest tak, że się da, znaczy i też nikt nie może od nikogo wymagać, że da się wprowadzić dane do redakcji, tak wiecie, przy okazji. To się dzieje tylko wtedy, jeżeli się zdecyduje, ok, to jest coś, co my chcemy robić i mamy na to środki, mamy czas, będziemy konsekwentni przez jakiś czas i będziemy się uczyli. I wtedy to jest coś, co się może skończyć sukcesem. Natomiast jeżeli tylko mamy nacisk, że ma się pojawić więcej danych w naszych artykułach społecznych, a nie tylko ekonomicznych, no to będzie skutkowało i to ma być na jutro, bo ma być ten materiał ma powstać dzisiaj, to skutkuje rzeczami, które są po prostu słabe i wcale nie mają tych wszystkich walorów, o których mówiliśmy, nie są interaktywne, nie przyciągają użytkownika, nie są ciekawe, nie rozszerzają naszej wiedzy i tak dalej, a wręcz mogą być z nimi kłopoty, o których opowiemy za chwilę. Może przejdziemy do tych kłopotów, bo nam się czas kończy powoli.
Tak, nie chcemy jednego minuty na ten jeden trudny slajd.
Nie chcę. Dobrze. Bo się nie poradzimy sobie. Ja chciałbym wrócić do tego, co pani mówiła o transparentności, bo to jest, my z Bartkiem, ja jestem socjologo, powiedzmy, menadżerem IT, Bartek menadżerem IT, socjologiem i my mamy obaj obsesję na punkcie transparentności rzeczywiście, replikowalności czy źródeł, bo to jest obosieczny miecz. Znaczy to jest tak, że my chcielibyśmy, żeby takie były instytucje, które nam te dane udostępniają, ale kiedy się, jak widzimy, jak pracują dziennikarze z danymi, to natychmiast pojawia się w stosunku do nich to samo oczekiwanie. Kiedy korzystamy z danych, to odbiorcy oczekują od nas dokładnie tego samego, czego my oczekujemy od tych, którzy te dane przekazują. Oczekują tego, że będziemy mówili dokładnie, co robimy, skąd żeśmy wzięli dane, co to są za dane i sami chcą często powtórzyć to, co my żeśmy zrobili. I to jest trochę tak, że jeżeli się decydujemy na taki sposób pracy, to się musimy z tym liczyć. To wiele rozmów z Wadimem Makarenko z Big Daty, który ma taki serwis oparty o dziennikarstwo, oparte na danych. To jest jego narzekanie, znaczy narzekanie może nie, ale opowieści o tym, jak czytelnicy szczegółowo wynajdują malutkie nawet błędy w wizualizacjach, bo te rzeczy widać od razu. Czytelnik takie rzeczy zauważy i będzie z tym dyskutował. I to trzeba też brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. To jest jakby, jeżeli się decydujemy wyjść poza klasyczne, pewnie każde dziennikarstwo takie jest, ale tutaj odsłaniamy nasz warsztat bardzo, zawsze ten warsztat jest widoczny i zawsze nas łatwo skrytykować. No, ale to zaraz opowiem o tym jeszcze. Tak? Dobra, to teraz chciałbym powiedzieć, jak się robi złe wizualizacje. To na przykładzie tego też opowiem, jak się robi złe dziennikarstwo oparte na danych. Mamy kilka bardzo krwawych przykładów, jak robić to źle. Tutaj jest kilka, to specjalnie to dodaliśmy, żeby wam pokazać. Jest kilka takich, gdzieś jest mój pilot. Jest kilka takich zasad, których używamy, przepraszam za to dużo tekstu po polsku, postaram się przetłumaczyć, znaczy tłumacz przetłumaczy na bieżąco na niemiecki. Jest kilka zasad, które są takimi prostymi zasadami dotyczących wizualizacji. Kiedy coś pokazujemy, jest kilka wymiarów zawsze pokazywania informacji, rozmiar, rozmieszczenie, kolor, kształt i musimy pilnować, żeby zawsze jeden wymiar oznaczał jedną z informacji, którą chcemy przekazać. Jak zobaczycie, osie na wykresach zawsze zaczynają się od zera. Nie robimy czegoś takiego jak wykresy 3D. Używamy bardzo prostych wykresów. W ogóle staramy się, żeby nasze wizualizacje były proste, wbrew pozorom. Zaokrąglamy liczby i szanujemy puste przestrzenie. Co to znaczy? Economist napisał taki bardzo fajny artykuł, w którym pokazał, jak sami, oni robią bardzo dobre, to jest dziennikarstwo, jeśli chodzi o dane, fantastyczne, ale natomiast pokazali kilka przykładów, w których totalnie wtopili z różnymi wykresami czy wizualizacjami. Chciałem wam pokazać dlaczego, bo oni też pokazali, jak zrobiliby to lepiej dzisiaj. To jest wykres, który pokazuje średnią liczbę lajków na Facebooku. Co waszym zdaniem jest nie tak z tym?
Chyba chodzi o różnicę między tym paskiem Corbina i Labour Party, także ta różnica graficznie wygląda dosyć mała, a tak liczebnie no to jest 5 razy tyle, tak? Jakby.
Tak, dokładnie to wygląda, tak wygląda to w rzeczywistości, tych lajków jest dużo więcej. Zobaczcie, dziennikarz wiedział o tym oczywiście, że on to skraca i dorysował tą taką falę przerywaną, ale jakby informacja, którą widzi się na pierwszy rzut oka na tym wykresie i na tym wykresie, to są dwie różne informacje. I to jest też, zwróćcie uwagę na to, ja mówiłem o tym, że trzeba mieć historię, jak się pokazuje, jak się robi wizualizację. Tutaj historia jest. Wiadomo, co ten wykres ma pokazać. Jest jedna prosta informacja. Corbin ma dużo lajków, tak? Natomiast tutaj jest też dodane tych warstw za dużo. to jest na przykład z jakiegoś powodu kolorowane na różne kolory. To jest jednocześnie i kolorowane, i jednocześnie jest pokazywane kursywą. I na tym wykresie jest strasznie dużo warstw, które są niepotrzebne, bo jego historia, którą opowiada, jest dużo prostsza. On ma 5 razy więcej niż mają konkurenci, a cała reszta jest tylko dodatkiem, który do niczego nie jest tak naprawdę potrzebny. Uładnia to, ale jednocześnie zamazuje ten przekaz, o który chodziło. Tak, kursywa to jest dodatkowy wymiar informacji. To są organizacje, Labour Party, Momentum, Saving Labour, to są organizacje. To, co jest nie kursywą, jest człowiekiem. Natomiast tutaj to jest jednocześnie i kursywa, i kolor. A jeszcze Corbyn jest człowiekiem, ale ma inny kolor niż inni ludzie. I to już to chwilę zajmuje zorientowanie się, dlaczego tutaj jest tak dużo rzeczy. Więc tutaj, tak jak mówię, tutaj była ta historia, ale ktoś się zgubił w międzyczasie. To jest Bremers, tak? Czyli żałowanie, że się... Pytanie o to, czy decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej była prawidłowa, czy nieprawidłowa. No kłopot, może ja tutaj akurat pokażę, jakie jest rozwiązanie, bo tu kłopot jest jasny, nic na tym wykresie nie widać. Znaczy nie wiadomo, co się dzieje do końca, prawda? Ponieważ nasi twórcy postanowili po prostu pokazać wszystko naraz, a można to było pokazać tak, nie pokazywać każdego punkciku kroczek po kroczku, tylko pokazać trend, zmniejszyć ilość informacji, którą pokazujemy, ale de facto znowu skupić się na tym, co chcemy powiedzieć, a nie po prostu pokazywać wszystko tym pierwszym narzędziem, które nam wpadło w ręce. I tutaj jest jasne, że jest nawet znany punkt, w którym ludzie zaczęli zmieniać zdanie. Oj, to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Dam wam chwilę, żebyście się zastanowili, co na tym wykresie jest tak naprawdę. Teoretycznie wszystkie informacje, których potrzebujecie, są. Ktoś się odważy powiedzieć, co jest na tym wykresie?
Chyba porównujemy dwa rodzaje danych, które jakby nawet nie są z tej samej jednostki. To jest trochę mylące, że na przykład z tymi milionami w zatrudnieniu, że to jest od zera jakby w górę, tak?
To jest najgorsza rzecz na tym jest taka, że to, co jest na prawej stronie, to, co jest na niebiesko, jest w górę są coraz większe, w górę rośnie ta oś, ta druga oś z kolei zaczyna się od zera i spada w dół. Tak, dokładnie tak. Więc tutaj ktoś bardzo chciał z kolei pokazać, że te rzeczy są ze sobą związane, ale równie dobrze można było to pokazać na dwóch wykresach osobno i nie upierać się, żeby to pokazywać w jeden sposób połączony, bo znowu ktoś miał historię, ktoś wiedział, jaki jest punkt jego, przepraszam, jaki jest powód, dla którego ten wykres się tu znajduje, a potem bardzo chciał podkreślić ten związek, który czytelnik widzi i tak, prawda? I tak widać, że jedno spada i drugie spada. Nie trzeba było tego wciskać w jeden wykres. To jest z kolei wykres, który ma pokazać, on jest w ogóle dosyć skomplikowany. On ma pokazać, na jednej osi pokazuje, ile osób jest w danym społeczeństwie powyżej 65 roku życia, w drugim jakim procentem GDP są wydatki na emerytury, czy w ogóle tak na emerytury, na pension benefits. I tego jest strasznie dużo, prawda? Szczególnie, że to jest tylko o tym jednym kraju, to jest to, co nas interesuje, a cała reszta to jest tylko tło, więc równie dobrze można tą całą resztę wyszarzyć, przynajmniej wybrać z niego to, co jest interesujące i skupić się na argumencie, który mamy do pokazania, a nie pokazywać wszystkie informacje, które nam wpadną w ręce. To jest świetny przykład tego samego problemu, gdzie artykuł dotyczył, jeśli się dobrze rozumiem, Niemiec, Grecji, tych czterech krajów. O nich była mowa, więc dorzucenie tych wszystkich pozostałych było, co jest bardzo fajne, dzięki temu ten kolor wygląda, przypomina łowiczankę. Ten wykres przypomina łowiczankę, ale on przez to stracił maksymalnie na użyteczności, znowu w imię pokazania wszystkiego, co mieliśmy, zapominając o tym, po co się właściwie w to ładujemy. No i te przykłady są moim sposobem powiedzenia, opowiadania, umiejętność zrobienia wykresu to jest jedno. Ludzie, którzy robili te wykresy, potrafili zrobić wykres, potrafili przeanalizować dane, potrafili zrobić tak, żeby on był bardzo estetyczny. Zobaczcie, w ogóle sam ekonomist jest znany z tego formatu wykresów, jest bardzo konsekwentny, to jest wszystko ładnie pokazane. Natomiast ludzie, którzy robili te wykresy, nie pogadali z dziennikarzami, po co te wykresy robią, albo nie usłyszeli od dziennikarzy, po co te wykresy robią. I stracili tak naprawdę z oczu, co im jest potrzebne. I to jest ten ta jedna rzecz, która jest moim zdaniem szczególnie istotna, i to jest ta rzecz, dla której warto mówić o dziennikarstwie opartym na danych, a nie tylko i warto mówić o wartości dziennikarza w tym procesie, a nie tylko o tym, że wszystko dadzą załatwić data scientists. Oni są potrzebni, żeby nam pomóc zrobić taki wykres, zebrać te dane i tak dalej, ale bez dziennikarza, który wie, jaka tu jest historia i czego on potrzebuje, my tak naprawdę robimy wykresy, które są no ładne. Tak, to wszystko, co o nich można powiedzieć, są ładne i są przypakowane. To jest wykres, który ekonomist poddał się, napisał, że nie wiedzą, jak poprawić taki wykres. Ja też nie wiem, jak poprawić taki wykres. To jest wykres, który ma pokazać zasadniczo, że wśród naukowców jest jednak nadal więcej kobiet niż mężczyzn niż kobiet, ale ten jakby to zdecydowanie się tu pogubiło. No jeszcze mam takie przykłady bardziej krwawe, ale nie będę wam o nich opowiadał. To jest przykład z kolei rosyjski, w którym ktoś, to jest to, co mówiłem o tym, że jeden wymiar pokazuje jedną daną, prawda? Znaczy tutaj z jakiegoś powodu, oprócz tego, że są procenty, z jakiegoś powodu ktoś postanowił pokolorować to też dodatkowo i sprawił, że ten, że znaczy dodając dodatkową informację, która mu się, znaczy powtarzając tą samą informację, która się mu wydała ciekawa, sprawił, że nic nie jest jasne na tym wykresie, stracił całkowicie swój przekaz. No ale to jest po prostu taki błąd. A to jest moja ulubiona organizacja, niemiecka firma, która się zajmuje zbieraniem danych, sondażami, która bardzo lubi wrzucać na Facebooka, firma CV, która bardzo lubi wrzucać na Facebooka, no taki, która lubi wrzucać na Facebooka różne wyniki swoich sondaży i z uporem godnym lepszej sprawy zaokrąglają to zawsze, zobaczcie, do tego drugiego miejsca, do tego pierwszego miejsca po przecinku, tak? Podczas gdy jest jasne, że dokładność tych badań jest absolutnie dużo niższa, tak? To jest takie mówienie, jesteśmy wielkimi naukowcami, co mnie osobiście strasznie gryzie i myślę, że większość czytelników też gryzie, bo czytelnicy wiedzą, jaka jest dokładność sondaży i wiedzą, że tam są błędy i tak dalej, jakby do takich czytelników kierujemy te materiały, więc upieranie się, żeby, ja widziałem kiedyś, tak się podaje sondaże wyborcze w tej chwili często, do dwóch miejsc po przecinku, podczas gdy potem widzimy wyniki, które się rozjeżdżają kompletnie, więc to jest jakby, no to taka mała, drobna rzecz, która mnie boli. No i bardzo krwawy moment, czyli manipulowanie danymi. Wszystkie przykłady w tej części również są prawdziwe. Niestety są też polskie, przepraszam, ale polskie przykłady manipulowania danych znam lepiej, ale myślę, że to nie jest charakterystyczne dla polskich, w tym wypadku polityków. To jest przykład, w którym Prawo i Sprawiedliwość pokazywało, w jaki sposób udało się zwiększyć przychody z VAT-u, co faktycznie się udało zrobić, natomiast za pomocą znanej i prostej sztuczki zmienienia skali. To, co się dzieje tutaj, wygląda na naprawdę szokującą zmianę, która zmiana była, to nie da się ukryć, natomiast jej zakres był znacznie mniejszy. Jeżeli chcecie manipulować danymi, to jest najlepszy, najprostszy sposób na zmianę tego, jak wygląda wykres, to jest manipulowanie osiami, zawsze działa, zawsze można zmienić to, co się chce pokazać. Na przykład łódzki NFZ pochwalił się gigantycznym, pięciokrotnym wzrostem wydatków z roku, rok do roku. Trzeba się doczytać. Oczywiście, słuchajcie, ten wykres nie jest sfałszowany, tak? Bo tu jest napisane, że to jest 5 miliardów, a to jest 5,6. Ale nikt, znaczy jakby został tak skonstruowany, żeby można było się pochwalić czym innym. Pocieszające jest to, że miał tylko 8 retweetów, więc być może nie było aż tak strasznie. I to jest fantastyczny przykład. To jest plansza z TVN-u, polskiej telewizji, która pokazuje trend w zachorowaniach na odrę w Polsce, który jest jasny, prawda? Żadna z tych danych nie jest sfałszowana, one mają dobrą oś, wszystko tutaj jest prawdziwe. Tylko dziennikarze TVN-u wybrali te czerwone słupki, te szare słupki, to jest prawdziwy trend, jak wyglądają zachorowania na odrę w tych latach. Ten trend istnieje jakoś tam, tylko że on nie jest wcale taki, tylko jest dużo bardziej skomplikowany. Też zachorowania na odrę rosną. Ten 2019 będzie wyglądał jeszcze gorzej na tym wykresie, żeby było jasne. Natomiast w imię słusznej sprawy, no, to jest to, co ja mówiłem wcześniej o transparentności. Jak się zaczyna używać danych, szczególnie publicznych, to się trzeba liczyć właśnie z tym, że ktoś znajdzie to i wyśmieje, co jak wiadomo dla każdego dziennikarza jest też bolesne, kiedy się mu wytyka błędy warsztatowe. Ten wykres nie wygrał konkursu na najgorszy wykres roku, organizowany na jakimś blogu, ale nie pamiętam, kto wygrał. Byli gorsi. Tak, muszę teraz spojrzeć strategicznie na zegarek, przeskoczyć dwie następne rzeczy. No to są na przykład wykresy, które są bardzo ładne. To jest kolejny błąd, który się popełnia. To było, nie wiadomo właściwie, co na tym wykresie jest. Poza tym, że jest dużo krajów i nic nie widać. Znowu bardzo fajny wykres, w sensie wygląda jak piłka, ale nie jest, i też, ale nie jesteśmy w stanie z niego wyczytać żadnej informacji, która jest dla nas użyteczna. No to jest jakaś organizacja, to jest też fajny przykład. To jest bardzo ładny rodzaj wykresu, który pokazuje, którego się używa zazwyczaj, żeby pokazać przepływy między dwoma zjawiskami. Na przykład wcześniej w tej prezentacji, możecie zobaczyć później, jest wykres, który pokazuje przepływy elektoratów między partiami. I tam widać, że wyborcy z pierwszej tury w wyborach we Francji przepływali jakoś tam między Macronem a Le Pen. Natomiast tutaj jest, on nadal jest ładny, natomiast kompletnie nic nie pokazuje, bo jest zastosowany zupełnie nie taki, nie do tego celu, w którym powinien być. No i ostatnie rzeczy, to jest też to, co mnie boli, czyli skupienie się na tym, żeby pokazać w artykule możliwie dużo danych i nie opowiedzieć żadnej historii. Mimo mojej szczerej miłości do portalu Big Data, to jest jeden z ostatnich artykułów, w którym pokazują, jakie są napędy autobusów w polskich miastach. I to pomarańczowe to jest olej napędowy, no, żółte to jest trolejbusy, w Rzeszowie mamy gaz ziemny, w Zielonej Górze trochę elektrycznych autobusów. I teraz na czym polega problem? To w ogóle nie powinno się znajdować na wykresie. Dlatego no, to jest materiał na to, żeby powiedzieć w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Opolu i Wrocławiu nie ma żadnych autobusów. Nie trzeba pokazać wykresów, w którym jest tylko olej napędowy, bo to nie jest żadna informacja, prawda? Jest w Lublinie, są trolejbusy, a w Rzeszowie jest sprężony gaz ziemny. To wszystko. To jest coś, co można napisać w trzech zdaniach w artykule i dobrze. Nikt nie potrzebuje do tego wykresu, bo to sprawia wrażenie, że to jest, nie wiem jakie, rzetelne, ale to nie jest wcale bardziej rzetelne od powiedzenia, nigdzie w Polsce poza trzema czy czterema miastami nie używa się innego napędu. Poza tym te miasta są wybrane arbitralnie, ale to jest oddzielna historia.
No i flota autobusów jest zupełnie inna w każdym z miast. A tutaj to wygląda, jakby była taka sama.
Dokładnie. Bartek ma rację. I to jest akurat wymiar danych, którego brakuje. Brakuje powiedzenia, że te miasta mają różne liczby autobusów, różne floty i tak dalej. Co tu my jeszcze mam, już nie pamiętam. A, to jest mniej ciekawe. To jest bardzo interesujący, to już ostatnia rzecz, którą wam chcę pokazać, to jest bardzo interesujący błąd, który się popełnia i ja też go popełniam, jak się okazuje. To jest mapa, na której są pokazane hate crimes w Stanach Zjednoczonych, która, jak zauważył jakiś człowiek, jest mapą mniej więcej tego, jak wygląda populacja w Stanach Zjednoczonych. Tak samo wcześniej widzieliście tą mapę Ukraińców w Polsce. To była mniej więcej mapa tego, jak wyglądają miasta w Polsce. Jak się na nią spojrzy dokładnie, to ona po prostu pokazuje dokładnie ośrodki miejskie w Polsce. Więc tak naprawdę wszystko, co można tam, zamiast pokazywać mapę, powinno się napisać, to się rozkłada mniej więcej równo. Albo porównać to do populacji. Bez tej informacji to jest właściwie bezcelowe. I ja się na tym złapałem, że na tej mapie Ukraińców nie zauważyłem tego. Wydawało mi się, że to jest świetny przykład. Dopiero przy trzecim przejrzeniu zdałem sobie sprawę z tego, że tam nie ma żadnej informacji tak naprawdę. Tam jest tylko jedna prosta informacja, która mówi, są we wszystkich miastach w Polsce mniej więcej tak, jak żyją ludzie. I tego nie wiem, bo ja tego z mapy nie jestem w stanie wyczytać. Dobra. Jeden polski, jeden anglojęzyczny link do fatalnych wizualizacji. Będziecie się mogli pobawić nim sami. Zostało nam 5 minut, więc...
Zanim przejdziemy do bibliografii, tak? To ja tylko jeszcze raz chciałem podkreślić, według mnie, żebyśmy nie wpadli w inną pułapkę, bo pokazując sobie pierwsze wizualizacje z połowy XIX wieku i teraz przywołując super fajne, piękne mapy, które są kolorowe i interaktywne, można ulec wrażeniu, że każdy musi być data scientistem albo każdy musi być analitykiem danych i że teraz każdy dziennikarz musi to wszystko świetnie rozumieć, nauczyć się rozróżniać fałszywe wykresy od niefałszywych wykresów. To nie jest prawda według mnie. Według mnie to, co... I też nie ma sensu gonić w tym momencie ekonomista albo New York Timesa. Warto oczywiście takie praktyki u siebie budować, ale trzeba pójść jakby pod kątem kolejnego etapu i dlatego trochę zachęcam, kiedy będziecie pracowali nad swoimi danymi w organizacji, żeby się nie skupić tylko na tym, żeby nagle je super wizualizować, ale żeby je łączyć z technologią. I to jest coś, co dopiero przyjdzie, bo te wykresy, jak widzimy, są od dziesiątków lat, a Łączenie danych i ta personalizacja, o której powiedział Hubert trochę więcej na tym przykładzie, to jest trend, do którego ja bardzo, bardzo zapraszam, bo on buduje właśnie emocje, storytelling, jest dopasowany do potrzeb naszych, czyli że każdy z nas jako obywatel, jako czytelnik wyciąga coś dla siebie i jeżeli będziecie się rozwijać w danych, pod taką decyzję podejmą wasze redakcje i wy sami, to nie sugerowałbym tylko i wyłącznie skupiać się na wizualizacji, ale też właśnie na tej personalizacji tych danych, bo to jest coś, co dopiero jest przyszłością, a to wszystko jest teraźniejszością. Jak wiadomo, ma już nawet za czasów Napoleona można było, znaczy nie za jego czasów, ale trochę później pokazać historię, więc mnie zależy, żebyśmy wyszli z tego warsztatu spotkania z akcentem na to, że dane są krytyczne i bardzo istotne do zdobywania nowych czytelników i pokazywania im lepiej tego, co się dzieje na świecie, ale też, żeby myśleć o personalizacji tych danych, bo to wtedy wykorzystuje technologię i jest dopiero przyszłością. I to jest dla mnie bardzo ważny akcent.
No, a ja z kolei chyba bym w słowie końcowym powiedział tylko tyle, że to faktycznie są trudne, skomplikowane rzeczy i niekoniecznie musicie się uczyć wszystkiego sami, ale jeżeli chcielibyście się uczyć jednakowoż, bo to też są rzeczy proste w pewnym sensie, znaczy dużo rzeczy da się zrobić, da się nauczyć albo da się przynajmniej dowiedzieć na tyle, żeby od innych wymagać. To też czasami wystarczy, żeby wiedzieć, czego się chce od... Bo ja myślę, że też zdarza się tak, że się współpracuje czy z programistami, czy z analitykami, czy z socjologami, ale nie do końca się im potrafi wytłumaczyć, dlaczego to, co robią, jest nie takie i jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało dla nas. Więc być może nawet jeżeli nie będziecie tego robili sami, to warto się sobie o tym pouczyć i albo po prostu poczytać, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Jest kilka takich rzeczy, które ja znalazłem. Większość z nich jest anglojęzyczna, bo tak jest mi łatwiej znaleźć, ale też są po prostu stamtąd data science czy data journalist jest najmocniejszy. Jest świetny handbook, data science handbook, który został zrobiony za pieniądze Google DNA też, Bartku, tak jak Sonar. Bardzo fajnie, jest taki portal DataCamp, który się w ogóle zajmuje kursami analizy danych i ma bardzo fajny artykuł, który tutaj zalinkowałem, w którym pokazuje bardzo konkretne narzędzia, których można używać i to właśnie jest jeszcze, to miało być jeszcze jedno słowo końcowe. Ja dzisiaj opowiadałem o wizualizacjach, jest cała masa rzeczy, które przy data science są ważne, do których żeśmy nawiązywali, ale których nie byliśmy w stanie opowiedzieć sobie. To jest oczywiście zbieranie danych i analiza danych. To zajmuje też mnóstwo czasu, jest bardzo czasochłonne i tak dalej, no ale musieliśmy dokonać jakiejś wizualizacji, to wygląda lepiej na wykresach, na ekranie niż Excel. Ale Excel jest niestety też bardzo ważny w takiej pracy. Więc byście chcieli Excela, to New York Times dosłownie wczoraj opublikował swoje wewnętrzne materiały szkoleniowe dotyczące data journalism. Dlatego ten link wygląda trochę inaczej, bo go doklejałem dzisiaj rano. Oni po prostu wrzucili wszystko, czego używałem do uczenia swoich dziennikarzy na Google Drive. Można sobie to zobaczyć, wykorzystać jak się chce, tam są lekcje, tam są ćwiczenia, tam są nawet przykładowe zbiory danych, które można wykorzystać do analizy, tam jest opisane, jakich używają narzędzi. Ja jeszcze tego dokładnie nie czytałem, bo przeczytałem to dopiero wczoraj wieczorem, ale zachęcam, no, jeżeli chcecie od czegoś zacząć, to wydaje się fajnym miejscem. No i te blogi, które są tu wymienione, które są wszystkie świetne i mają mnóstwo fajnych pomysłów, przykładów i nawet samo poglądanie ich jest moim zdaniem przyjemnością. I kilka polskich miejsc, które ja polecam. Bardzo fajny blog, statystyka Smarter Poland i dwie rzeczy wyborczowe, czyli Big Data, Sonar, takie, które ja znam, które najfajniej pokazują dane. I to chyba... jeszcze jedna ważna rzecz. Ja wam postaram się przysłać wam tą prezentację. Nie wiem, czy będę mógł dostać maile do wszystkich uczestników. Jeśli nie będę mógł, jeżeli napiszecie do mnie na hubert.borowski@laboratorium.e, to ja wam przyślę tą prezentację w języku, który wybierzecie. Powiedzcie, w jakim wolicie. Umówiliśmy się z Bartkiem też, że jeżeli napiszecie do nas, jeżeli napiszecie mi też o jakichś problemach, które macie w waszej redakcji, opiszecie mi, jak wygląda, nie wiem, czy data journalism, czy tego typu rzeczy w waszej organizacji, gdzie tutaj widzicie, że to jest trudne, to ja obiecuję, że poświęcę pół godziny czy godzinę i powiem wam, od jakich narzędzi zacząć, co możecie wykorzystać, co wam się może przydać. Także piłka jest po waszej stronie.
Jeśli w sposób spersonalizowany, a nie generyczny.
Spersonalizowany, a nie generyczny. Znaczy obiecuję, że odpiszę każdemu z was z osobna i spróbuję się zastanowić faktycznie, co wam może się przydać, korzystając z tego, co wiem. Albo powiem, gdzie możecie znaleźć te informacje. Także zachęcam, napiszcie do mnie. Tylko napiszcie, na czym polega ten problem u was. I co wam się wydaje, że wam jest potrzebne, ja z przyjemnością to zrobię. Z mojej strony to chyba tyle, Bartku?
Tak, wszystko.
Niech spojrzę na zegarek. No, przekroczyłem o minutę czas, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to myślę, że Magda wytrzyma.
Możemy też feedback na żywo odebrać z przyjemnością.
Może ja nie mam pytania, tylko uwagę. Raczej mówiliśmy teraz o takiej tendencji, mamy tezę i ją ilustrujemy, prawda? Może też się zdarzyć, pewnie się tak zdarza, że mamy tezę, szukamy do niej statystycznej ilustracji, czy ilustracji opartej na bazach danych, no i okazuje się, że się pomyliliśmy. I wtedy jest pytanie, czy robimy to, co wyborcza ze słupkami, czy jednak...
Tak, to pełen, proszę. Znaczy to się kończy tak, że te słupki ktoś wyciągnie po prostu. Znaczy to jest urok pracy z danymi, że zazwyczaj ktoś inny ma dostęp do podobnych albo do tych samych, więc tak, to jest tak, że tutaj jest trudno coś ciemnić. Albo poszukać więcej danych. To jest trochę tak, że w tym momencie się zaczyna, dziennikarstwo trochę przypomina naukę. Nauka też ma taki charakter replikowalny i też trzeba się bronić przed falsyfikowaniem. Także każdy i na to nie ma wyjścia. Znaczy używając danych ładujemy się niestety we wszystkie te problemy.
Ja jedną rzecz skomentuję od strony znowu technicznej. W przypadku Sonara ja jestem zwolennikiem i tam to zostało zaimplementowane, żeby nie robić ładnych wykresów, które są niepodłączone do źródła danych, że tak naprawdę technologia, jeżeli się ma programistę w zespole, pozwala, tak jak myśmy pisali i napisaliśmy interpretatory, importery danych z komisji sejmowych, po to, żeby było wiadomo dokładnie, jakie głosowania były przez jakich posłów realizowane. I zamiast zrobić to jednorazowo i przekopiować tą dane do wykresu, to po prostu podpięliśmy artykuł bezpośrednio do tej bazy danych, dzięki czemu jakby te rzeczy się aktualizują automatycznie, więc nawet jeżeli się pomylimy albo dane się zmienią, dlatego że źródło zostało zaupdate'owane, to kiedy podłączamy nasz artykuł do prawdziwego źródła danych, to też mamy tą jakby, jesteśmy zabezpieczeni, że ten artykuł się nie starzeje, tylko jakby pędzi za nowymi informacjami. To nie jest to samo, bo komentarz się może zmienić, ten moment.
Może być tak, że komentarz dotyczy okresu sprzed, a wykres nam się zmieni, tak? To też da się zrobić. To też pewnie można jakoś rozwiązać, jeżeli dane się zmieniają w czasie, dopasować do nich komentarz na żywo. Czy ktoś jeszcze chciałby? Dziękuję wam bardzo. Zamykamy oficjalnie. No tak, dziękuję.